jednego.
Cześć, tu audycja 1 na jednego. W tym tygodniu nie ma z nami Michała Fili, jest na swoim zasłużonym odpoczynku, więc jesteśmy tylko tutaj we dwóch, a ze mną
Michał Hołoga.
Ja jestem Piotr Gierzyński. A na początku skłamałem, bo nie jesteśmy we dwóch, mamy specjalnego gościa, a tym gościem jest...
Wojciech Gwizdoła.
Wojtek jest dzisiaj na zamianę z Michałem, żeby było nas więcej i było raźniej.
Który już pod San Siro czeka i nie może się doczekać finału Ligi Mistrzów, ale o tym wszystkim po kolei.
W ubiegły weekend rozgrywały się finały pucharów w najsilniejszych ligach Europy. Zaczniemy może od tego i zaczniemy od jakby chronologicznie, tak jak te finały się odbywały. Pierwszy finał miał miejsce w Anglii, gdzie Crystal Palace zmierzył się z Manchesterem United. Co ciekawe, wszystkie cztery mecze zakończyły się dogrywkami bądź rzutami karnymi. Żaden nie rozstrzygnął się w regulaminowym czasie gry. No i Michale, jak oceniasz, z racji, że jesteś tutaj fanem Ligi Angielskiej, jak oceniasz ten finał?
No, powiem tak, fantastyczne widowisko. Zdziwiłem się, że drużyna z piątego miejsca potrafi tak powalczyć, potrafi zostać w tyle potu na boisku, że zawodnicy Manchesteru, przypomnę, piąta drużyna ligi, w końcu osiągnęła jakiś puchar. Bardzo mi się podobała też, jak rozmawialiśmy tutaj przed wejściem na antenę, w ogóle sama reakcja Van Hala, który powiedział, że jest dumny z tego, że jest pierwszym trenerem, który po erze Fergusona zapewnił jakiś puchar. Jak wiemy, no w Anglii my się troszkę możemy z tego śmiać, ale w Anglii akurat Puchar Anglii jest bardzo ważnym osiągnięciem. Dla Anglików jest on no prawie na równi, bym powiedział, czy jakiejś Ligi Europejskiej. Naprawdę mają tam ludzie strasznego fioła na tym punkcie. Takich pozytywnych rzeczy mogę powiedzieć, że na pewno no Manchester wyrównał teraz rekord Arsenalu, jeżeli chodzi o FA Cupy. Obie drużyny mają po 12 tych statuetek. Chociaż ja szczerze liczyłem na te Crystal Palace, no bo dla nich to by było coś epokowego, wielkie osiągnięcie dla tych chłopaków, dla kibiców z Londynu. No niestety się nie udało. No, jak wiemy, taktyka, którą ustalił Louis van Gaal, zadziałała.
Jak
Lingard,
zawsze,
który nie odpalał przez cały sezon, on po prostu był trzymany na to jedno kluczowe zagranie, więc no tylko dłonie same się składają do oklasków i podziwiać tego. Szkoda, że już go nie zobaczymy na dłużej w Manchesterze. No ja żałuję szczerze.
Ja tylko dla uzupełnienia dodam, że mecz zakończył się wynikiem 1-2 dla Manchesteru United. Dwie pierwsze bramki na remis padły w pierwszych 90 minutach, natomiast bramka na wagę zwycięstwa padła w 110 minucie.
Znaczy, co jest ciekawe też po tym finale, bardzo mi się podoba, oglądałem paradę kibiców United, tam Louis van Gaal świętował, przecież w końcu po 3 latach naprawdę osiągnął jakiś sukces, wydając 300 milionów, wygrał Puchar Anglii, to wielkie, prawda, wielkie pieniądze, wielki puchar, ale była taka wypowiedź z tamtego sezonu, albo sprzed 2 lat, Paula Scholesa, przetaczana dla Sky Sport, on nie wyobraża sobie drużyny Manchesteru, która cieszy się z 4. miejsca i Pucharu Anglii. I to było takie nawiązanie do Arsenalu, który, prawda, pamiętamy, 3 lata temu świętował zdobycie 4. miejsca i właśnie pierwszy po jakiś sukces po 9 latach, to był Puchar Anglii. No, na szczęście podopieczni Van Gaala postarali się, żeby tego 4. miejsca nie było, no i na szczęście Paul Scholes może być spokojny, nikt z 4. miejsca i Ligi Mistrzów w Manchesterze się nie będzie cieszył, a na pewno nie w tej czerwonej części.
Na razie jego najgorsze koszmary się nie ziszczają. Jak już wspomniałeś, Louis van Gaal puszcza Manchester. To, co mnie najbardziej spodobało się w jego wypowiedzi, to jak twierdził, że bardzo mu smutno odchodzić, bo nie zdąży dokończyć swojego 3-letniego planu, ale opuszcza Manchester z takim poczuciem, że stworzył piękny fundament pod cudowną drużynę. No, przepraszam, że się śmieję, ale to takie emocje. I że jest niezwykle dumny, że dzięki niemu Manchester zdobył ten puchar.
W ogóle to będzie przełomowy sezon, jeżeli chodzi o Manchester, oba. Przecież Jose Mourinho, już możemy powiedzieć też prawie pewne, że Mourinho zostanie trenerem Manchesteru. Będzie musiał się zmierzyć z tą legendą Van Gaala, prawda? Tak samo jak Pep Guardiola będzie musiał się zmierzyć z legendą Manuela Pellegriniego, tak?
No w końcu to był półfinał.
To będą mieli panowie, wysoko została powieszona poprzeczka na pewno.
Tak jest. Dalej, po pucharze w Anglii swój mecz rozegrały niemieckie drużyny. W finale spotkał się Bayern Monachium z Borussią Dortmund i to chyba nie jest dla nikogo zaskoczeniem.
Żadna niespodzianka.
Znaczy niespodzianką chyba mogło być to, że Bayern już wyjątkowo pokazał właśnie tą swoją nieskuteczność w drugiej połowie, bo o ile w pierwszej połowie jeszcze ta gra jako tako się układała, to drugą połowę zupełnie zdominowało Monachium i to jest właśnie chyba powód, z którego oni przegrali z Atletico, ten dwumecz. Oni nie potrafili wykorzystywać 100% sytuacji. Lewandowski
Dokładnie.
Właśnie nie umiał się odnaleźć w polu karnym i dlatego to się przeciągnęło aż do rzutów karnych, więc myślę, że to mogło być jedyne zaskoczenie.
Chociaż parę fajnych tam sytuacji miał. Mecz zakończył się wynikiem 0-0 w ciągu 90 minut, potem po dogrywce doszło do rzutów karnych, które ostatecznie Monachium wygrało 4-3.
Zdobywając dublet, tak, w tym sezonie.
Tak, dokładnie. I to jest też ciekawostka, że o ile mówi się o tym, zresztą my sami o tym mówiliśmy, że Guardiola tak naprawdę nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań, to jest pod względem tych zdobywania tych dubletów jest drugim najlepszym trenerem w historii Bayernu. I no, mimo, że tej Ligi Mistrzów nie było, to jednak jakieś tam osiągnięcie dla niego na pewno jest.
Nie, na pewno no, to, co miał zrobić, jakby ten plan minimum to wykonał. On rok po roku zdobywał te mistrzostwa, więc na pewno jakiś tam plan minimum, który sobie założył, na pewno wykonał. No ale wiemy, że chyba liczył na coś więcej. Mnie bardzo po tym finale urzekło jedno zdjęcie, gdy, no widzieliśmy, Guardiola się popłakał, przytulał Alabę i taki podpis, kiedy uświadomisz sobie, że w Manchesterze City zamiast Alaby czeka cię Kolarow. Więc nie wiem, czy to do końca były łzy, wzruszenia, no ale na pewno było emocjonujące.
Natomiast po tym meczu też hitem stało się zdjęcie, nie wiem, czy obaj widzieliście, gdzie Robert Lewandowski, mijając się z Royce'em, wyciąga do niego rękę, żeby ten przybił mu piątkę i nie wiem, czy to tylko takie ujęcie akurat w tym kadrze, na tym zdjęciu, czy Royce faktycznie pała taką nienawiścią do Roberta, bo ten jego wzrok mógłby zabić, gdyby
fotomontaż.
Chciał.
Fotomontaż.
Na pewno było widać trochę w tym wszystkim, może też był po prostu zły moment, tak? Może to było tak, że zaraz później się uśmiechnął po sekundzie, po prostu wiadomo, gazety wybrały akurat to ujęcie, żeby było o czym rozmawiać, ale też jest wiele sytuacji z poprzednich lat, gdy już Robert grał w Bayernie, gdzie normalnie ze sobą uśmiechali się przed meczem, rozmawiali. No wiemy, prawda, Bayern po prostu traktuje sobie Borussię jako szkółkę swoją piłkarską, co jest trochę smutne, bo już kolejny wielki zawodnik, Mats Hummels, wiemy, że będzie grał w Bayernie.
Mnie osobiście... Hummels jakby wraca trochę do domu, bo on przecież wywodzi się z Monachium, więc tu chyba nie można mieć aż takich pretensji przynajmniej do zawodnika.
No tak, ale no sam fakt, wyobraźmy sobie sytuację, że mamy rzuty karne i potrzeby Mats Hummels. I teraz...
No,
teraz czego on by nie, czego on by nie zrobił, to by było źle, bo trafiłby bramkę fatalnie.
Nie trafiłby jeszcze gorzej.
To więc... tak jak Łukasz Podolski grający w polskiej reprezentacji na ten przykład, tak?
W niemieckiej.
Przepraszam, w niemieckiej.
Dokładnie.
Nie grający w polskiej.
Ale też w ogóle Hummels będzie obiektem wielu spekulacji, przecież następny mecz, który go czeka, pierwszy mecz Bayernu, też zagra przeciwko Dortmundowi. Więc pytanie, jak tam się zachowa, tak? Czy strzeli bramkę? Czy będzie też taka sytuacja, że dojdzie do karnych?
Czy sfauluje? A jeżeli sfauluje, to czy złośliwie? No to tych domysłów będzie mnóstwo.
Zwolennicy teorii spiskowych na pewno będą zadowoleni z przebiegu sytuacji.
I na pewno doczekamy się jakichś memów. Dalej, kolejny puchar, finał, który się rozegrał. Mecz odbył się we Włoszech. Tam AC Milan spotkał się z Juventusem. Tutaj też mecz został rozstrzygnięty dopiero w doliczonym czasie gry, w 110 minucie.
Taki typowo włoski finał.
Nudny, nic się nie dzieje, Morata strzela, koniec meczu. Natomiast mnie zaskoczyła postawa Juventusu z racji, że szturmem jednak zdobył tą ligę, wygrał. I Milan, który jest w rozsypce, jednak stawiał im się aż te 90, w sumie 110 minut.
Może to jest też kwestia dnia, tak? Wiemy, jak to w pierwszym przytoczonym przykładzie Crystal Palace do 81 minuty prowadziło 1-0. I to dopiero Manchester musiał odrabiać straty. Nikt się tego nie spodziewał. Crystal Palace, który jest teraz w drugiej dziesiątce, jeżeli chodzi o ligę. Więc może to jest zadecydowała jakaś forma dnia albo wyjątkowo mocne zmobilizowanie, bo ich też tak naprawdę, jeżeli chodzi o puchary, no musimy sobie powiedzieć szczerze, jakieś trofea, no Milan jeszcze długo chyba w sezonie nic nie ugra, czy w kraju, czy w Europie tym bardziej, co jest smutne, bo jest to wielki, zasłużony klub z wieloma legendami. No ale tak to na ten moment wygląda.
No i ostatni mecz, ten rozegrał się akurat w niedzielę. Finał Pucharu Króla w Hiszpanii. Mecz pomiędzy FC Barceloną i Sevillą. Kolejny mecz, który zakończył się dopiero w doliczonym czasie gry. Media okrasiły go takim pięknym mianem czerwony finał, bo pokazano tam aż 3 czerwone kartoniki.
Na pewno bardziej emocjonujący niż wszystkie poprzednie spotkania.
No na pewno dla mnie, to jest logiczne.
Myślę, że dla oka typowego oglądającego też, bo można było oglądać naprawdę i ładną grę, i brzydką grę, było wszystko.
Tak? No to właśnie powiedz mi, Wojtku, jak oceniasz, może nie tyle przebieg spotkania, bo to wszyscy widzieliśmy, ale my tutaj często dyskutujemy o pracy sędziego głównego, sędziów liniowych. I jak twoim zdaniem ta praca w tym meczu wyglądała, bo tutaj opinie są bardzo podzielone.
No według mnie sędzia nigdy nie będzie obiektywny na boisku, bo zawsze bliżej mu do któregoś miasta, bądź do Barcelony czy Sewilli. Jednak zachowanie sędziego w tym meczu można określić mianem w miarę sprawiedliwego, w miarę, bo zawsze pozostają domysły, bo zawsze pozostają sytuacje, spekulacje, które można oczywiście podważać. Podważają to oczywiście specjaliści podczas studia po meczu, w przerwie.
Tak jest.
Jednakże te kartki już pod koniec meczu, pod koniec regulaminowego czasu gry i potem to w dogrywce, też pod koniec zresztą, widać, że były pokazane bardziej z nerwów.
No, można było tych kartek uniknąć, tu się zgodzę, chociaż myślę, że te 90 minut, szczególnie gdy Sevilla grała w przewadze od tej kartki Mascherano, widać, no Neymar, szczególnie Neymar szukał, pamiętajmy, że Luis Suarez też w trakcie tego meczu opuścił boisko, nie dograł go całego, tak, więc cała jakby presja ciążyła na Neymarze i na Messim, który bardziej starał się rozgrywać tą piłkę, bo nie mógł być z przodu, więc Neymar trochę takim swoim starym stylem, no szukał tutaj takich jakichś faulów na siłę, gdzieś tam się wykładał. Więc tutaj też brawa dla sędziego za to, że no nie dał się oszukać Neymarowi, który wiemy, no jest jednym z lepszych
aktorów,
jeżeli chodzi, naprawdę potrafi wywołać zamieszanie, trochę jak Diego Costa.
No właśnie, ten mecz zakończył się wynikiem 2-0 dla Barcelony, natomiast pokazano aż 3 czerwone kartki. Tutaj o jednej już wspomniałeś, to czerwona kartka dla Mascherano za faul na napastniku, który wychodził na sytuację sam na sam przed polem karnym. Druga czerwona kartka tuż przed dogrywką dla Banegi za faul właśnie na Neymarze, i to chyba akurat sprawiedliwa czerwona kartka, bo wydaje mi się, że tam symulacji nie było.
Znaczy, to była troszkę podobna sytuacja do tej właśnie, za którą Barcelona dostała czerwoną kartkę. Może jedynie boleć to, że tak naprawdę Banega był najlepszym zawodnikiem na boisku tego dnia.
Tak,
więc myślę,
prawda,
że to bardzo osłabiło Sevillę, bo gdyby tą kartkę nawet dostał Krychowiak, czy nie wiem, Gamero, czy ktokolwiek inny, to nie uderzyłoby tak w Sevillę, jak to, że dostał to Banega, który rozgrywał świetne spotkanie przez 90 minut i myślę, że to w dużym stopniu zadecydowało, że tylko 7 minut potrzebowała Barcelona. Poza tym nawet grając z przewagą tego jednego zawodnika, to nie było widać aż takiej dużej różnicy. Jednak Barcelona dobrze umiała układać grę. Fakt, że Sevilla miała wyjątkowo dużo tych sytuacji, Barcelona rzadko, ale o samą grę w środku boiska, no ta piłka była dobrze rozgrywana.
Właśnie wydaje mi się, że tu też troszeczkę wyszło to zmęczenie Ligą Europejską u Sevilli i może troszeczkę brak przygotowania na tą dogrywkę.
No tak, a z drugiej strony przez cały sezon mówiliśmy, jak to Sevilla nie ma złego sezonu, no chciałbym mieć chyba tak zły sezon, żeby wygrać tylko Ligę Europejską i być w Pucharze Króla, bo to naprawdę, naprawdę bardzo słaby sezon.
To prawda, jeszcze tylko wspomnę, że drugą czerwoną kartkę w Sevilli otrzymał Carrico, właściwie to otrzymał dwie żółte kartki z rzędu, pierwszą za faul na Messim, drugą za obrazę sędziego, o czym dowiedzieliśmy się już po meczu i ten zawodnik już oficjalnie dostał karę 4 meczów.
Już czytałem nawet, że podobno Grzesiek Krychowiak ma dostać jakiś jeden mecz zawieszenia, też za jakieś później.
Grzesiu, to już zostało naprostowane, Grzegorz dostaje zakaz jednego meczu za nadmierną ilość kartek, tak działa system w Hiszpanii. No i tak wyglądały te finały pucharów w najsilniejszych ligach w Europie, a za chwilę omówimy sobie nadchodzący finał Ligi Mistrzów.
Jeden na jednego.
A już jutro, czyli 28 maja o godzinie 20:45 na stadionie San Siro w Mediolanie odbędzie się wielki finał Ligi Mistrzów. Naprzeciw siebie staną dwie ekipy z Madrytu, Real kontra Atletico. My dobrze wiemy, komu kibicowałby Michał Fila, który niestety nie jest dzisiaj z nami.
Wiadomo, gry w Wejherowo, ale oni nie grają w Lidze.
Pomezania Malbor.
No, Dragon Bojano.
Na szczęście za niego jestem ja i niestety u mnie Real nie będzie miał wsparcia.
Nie będzie miał
nie
wsparcia.
Będzie miał wsparcia.
A ty, Michale, zmieniło się coś w twoich poglądach na ten temat?
Postaram się być w trakcie audycji obiektywny, a swoje emocje, powiem, kibicowania i swoje emocje zostawię na sobotę i wtedy będę za Atletico. Żeby w końcu im się udało. Ale dzisiaj postaram się być obiektywny. Chociażby w stosunku do Manchesteru United.
Oczywiście.
Ja na szczęście jestem gościem i nie muszę być obiektywny.
No to skoro, Wojtku, nie musisz być obiektywny, no to proszę powiedz mi, jak twoim zdaniem ten mecz będzie przebiegał, jak on będzie wyglądał?
No standardowo, Real na początku, od samego początku będzie cisnął strasznie. Obrona Atletico będzie miała strasznie dużo roboty. Wyjdą z tego z obronną ręką, jednak po drugiej połowie, która zacznie się coraz bardziej rozwijać i coraz oczywiście w myśl biegnącego czasu emocje też będą rosły, padną bramki. Zakończy się to według mnie remisem po regulaminowym czasie gry. W dogrywce niestety, tu się pojawia brak mojego obiektywizmu, Real Madryt wygra niestety ten mecz. No bo nie da się ukryć. I na papierze, i z dorobkiem tego, co już zdobyli. No tak 10 razy już wygrali Ligę Mistrzów. Są lepsi od Atletico, które finał na razie zdobyło dopiero 2 lata temu. Jednak też przegrany z nimi.
To ja akurat bym tutaj był zupełnie odmiennego zdania.
Ale to zabrzmiało troszeczkę, jakbyś, Wojtku, już ten mecz widział. Tak, jestem pod wrażeniem.
Wracam z przyszłości i mam do powiedzenia, co mam.
Zaprosiliście mnie w roli eksperta, proszę bardzo.
Słuchaj, jasnowidza.
Ja to obstawię gdzieś i jeżeli trafię, to połowa dla ciebie, naprawdę, okay, obiecuję.
Dobrze. To 1/4 odpiszemy na rzecz Fundacji Radio Morse.
Dobrze.
Ja powiem tak, no, widziałbym to zgoła odmiennie. Bardziej bym sobie wyobrażał taki mecz, jak zobaczyliśmy w Monachium, czyli od początku Atletico siada wysokim pressingiem, żeby Real pokazał już kilka razy, że jeżeli drużyny grają wysokim pressingiem, Real się gubi, tak jak chociażby zrobił to Wolfsburg u siebie, tak jak mieli problemy, czasami w grupie też bywały takie mecze, Szachtar w momencie, jak przegrywał 4-0, pamiętamy, dał radę 3 bramki strzelić. Więc tutaj Real potrafią się łatwo zagotować, tak? To raz. Po drugie, nie jednak argument, że zdobyli 10 razy Ligę Mistrzów, no historia o niczym nie świadczy, tak? No bo Marsylia też dochodziła do finałów, Dortmund też zdobywał Ligę Mistrzów, więc tutaj ten akurat dla mnie jest, no, inwalidą. Nie powiedziałbym, że
cała statystyka.
To cokolwiek mogłoby coś znaczyć. No i też kolejny fakt, że na papierze też nie powiedziałbym, że są lepsi i nie stawiałbym ich w ogóle w roli faworyta. Uważam, że od dawna mamy taki finał, w którym, tak jak rok temu, mieliśmy faworyta w postaci Barcelony, mieliśmy faworytów w postaci Bayernu, gdy ten podejmował Dortmund. Mieliśmy Real, jeszcze 2 lata temu, tak, był faworytem, bo to Atletico było nikomu, no powiedzmy, szerzej nieznane, tak? Jeszcze nie było widać tej ręki Diego Simeone, przy tym myśleli, że to jest jeden taki finał i nic więcej się nie zdarzy.
To uważasz, że te 2 lata zmieniły dużo jednak?
Uważam, że tak, bo nawet 2 lata temu nie było Griezmana chociażby. 2 lata temu mieliśmy Courtois, a teraz mamy Oblaka, więc jakby przez
ale
to, że...
Courtois też sobie świetnie radzi.
Tak, tylko nie, chodzi mi o to, że właśnie Atletico ma ten talent, że nawet jeżeli sprzedaje jakiegoś zawodnika, który jest wybitnym, prowadzącą postacią,
To zamienia go też na dobrego.
Tak, nawet albo...
No przecież widzimy chociażby to w napastnikach. Aguero, dalej Falcao, dalej Costa, teraz Griezmann.
Nie ma takiej sytuacji trochę jak w Dortmundzie, że Dortmund miał Roberta Lewandowskiego i po Robercie Lewandowskim dopiero teraz Aubameyang wypalił, teraz trochę Mitarian zastąpił Götzego. Dopiero ten sezon był taki, w którym jakby to się te zmiany zaczęły coś dawać. A w Atletico to działa z sezonu na sezon. I Real też nie lubi grać z drużynami, które... Raz właśnie, że się bardzo dobrze się bronią, 2 będą zabójczo skuteczne, bo wiemy, że no, Atletico jest na ten moment najskuteczniejszym zespołem chyba na świecie, nawet nie w Europie. Im wystarczy jedna dobra sytuacja, ale to nie jest taka piłka, jak grało Chelsea. Chelsea murowała się w 11 i potem szukali jednej sytuacji. Oni grają bardzo wysokim pressingiem. Oni będą, myślę, że już Ramos i Pepe na tym 30 metrze będą mieli problemy, bo tam będzie ich cały czas Torres z Griezmannem naciskać, więc...
Ten wysoki pressing zresztą też pokazali chociażby w tym meczu z Barceloną, gdzie tutaj Felipe Luis się zagalopował, chyba zapomniał, kim jest na boisku.
Tam każdy zawodnik tak naprawdę, tak jak mamy sytuację, gdzie no chociażby w Arsenalu Mesut Özil widać ewidentnie odpuszcza sobie swoje defensywne zadania na rzecz ofensywnych, tak nie ma ani jednego zawodnika w Atletico, który mógłbym powiedzieć, że jest tylko ofensywny albo tylko defensywny, bo tam i Godin biega do przodu i Felipe Luis, ale też i Griezmann i Torres wracają.
Tak, tak, też musisz rozgraniczyć, że szkoła angielska od szkoły hiszpańskiej różnią się jeszcze kanałem.
Tak, tylko chodzi jeszcze też, wiesz, chodzi o nastawienie samych zawodników, tak? No, wiele razy mieliśmy sytuację, no chociaż Ronaldo też się troszkę teraz zmienił, widać, pod Zidanem, bardziej mu to pasuje, bo gdy musiał grać...
Zdecydowanie lepiej wygląda niż pod Benitezem, to
tak,
trzeba
pod
przyznać.
Benitezem zaraz się obrażał, zaraz się denerwował, a tutaj taki Ronaldo biega jednak z tyłu, daje radę, wraca do każdej akcji. No jednak ja dalej bym nie powiedział, że no to są faworyci tego finału. Uważam, że ten finał od dawien dawna właśnie dlatego będzie bardzo ciekawy, ponieważ nie będzie miał faworyta.
A patrząc na drogę, jaką oba zespoły odbyły, żeby znaleźć się w tym finale, cały czas powtarzamy, że Atletico ma najsilniejszą obronę właściwie w Europie, no można powiedzieć śmiało, że na świecie, jeśli chodzi o kluby. Mimo wszystko w trakcie tej drabinki do finału to Atletico straciło więcej bramek niż Real.
Ale wyeliminowało silniejszych.
No i właśnie, ale czy mieli trudniejsze zadanie, czy nie?
Tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, na papierze na pewno mieli trudniejsze zadanie, tak? Bo mierzyli się z Bayernem, mierzyli się z Barceloną w momencie, gdy na tym samym etapie Real podejmował bodajże Wolfsburg, tak?
I Manchester City.
Więc na pewno klasa przeciwników była dużo wyższa. Ale też znowu widzimy, co się stało w Wolfsburgu, gdy Real pojechał zupełnie nieprzygotowany tam psychicznie. No przecież śmieszne się wydaje, jak sobie uświadomimy, że Atletico zaraz po wyjściu z grupy trafiło na PSV Eindhoven i to właśnie z PSV było najbliżej tego, żeby wypaść z Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, w dwóch meczu skończyło się 0-0 i jednym rzutem karnym zmarnowanym przez zawodnika PSV, który trafił w poprzeczkę, Atletico jest teraz w finale. Właśnie to też pokazuje, jak Atletico potrafi grać z tymi wielkimi firmami, bo przypomnijmy również w lidze, na Santiago Bernabeu też sobie Atletico poradziło z Realem, więc tutaj ja bym jednak upatrywał, może też dlatego, że bardziej im kibicuję, ale dla mnie Atletico jest o ten 1-2 punkciki lepsze w tych wszystkich statystykach.
A patrząc na poprzednie mecze, które rozgrywały się między ekipami z Madrytu, czy uważacie, że Diego Simeone ma jakiś pomysł, jakiś sposób na swoich rywali z Madrytu, Czy te zwycięstwa na przykład w lidze albo remisy to przypadek?
Znaczy na pewno poziom rozgrywki Ligi Mistrzów, a ligi, tam jest inna mentalność. Kiedy wychodzisz na boisko podczas finału Ligi Mistrzów i grają ten hymn, to jest trochę inna sytuacja w kadrze, w całej drużynie, mentalności.
Tak, jest też coś takiego, że jednak mecz ligowy, oni wiedzą, że zagrają dwa minimum w sezonie, a finał Ligi Mistrzów zdarza ci się raz na przykład w karierze, albo są piłkarze wybitni, którzy nigdy tego nie zagrali, więc to jest troszkę tak, jak teraz mówi się o reprezentacji przed Euro, tak, że ten fakt wyjścia jednak i usłyszenia hymnu na takiej wielkiej imprezie działa zupełnie inaczej niż jak wiesz, że grasz nawet derby, ale już tylko wiesz, że to są twoje kolejne derby, zawsze jest jakieś tłumaczenie odnośnie kontuzji, a na finał wszyscy będą gotowi. Nawet mieliśmy sytuację z Grześkiem Krychowiakiem, teraz to wyszło na jaw, że podobno finał zagrał na blokadzie, tak, że wstrzykiwał sobie tutaj w kolano, miał blokady i tak dalej, teraz ma problemy, podobno 2 tygodnie ma to trwać, nie wiadomo co, jak to będzie wyglądało na Euro. Wszyscy już lamentują. No ja uważam jednak, że Grzesiek dobrze postąpił, bo jeżeli masz realną możliwość zdobycia Pucharu Króla, dodajmy, że byłby tylko drugim Polakiem, który to zdobył, bo tylko Jerzy Dudek z Polaków zdobył ten puchar, byłby drugim Polakiem, a no z reprezentacją to, co ma pewne, to to co najwyżej wyjście z grupy, tak? Później nie wiadomo, więc ja myślę, że jeżeli będą podobne sytuacje, już mówi się o Ronaldo, o tym, że ma jakieś znowu problemy z udem, o tym, że może Torres już jest za stary, nie. Oni zagrają na 120% swojej możliwości, bo to będzie, może dla Ronaldo nie, ale dla wielu tych chłopaków, którzy wyjdą, to może być jedyna taka sytuacja w życiu, gdzie oni będą mogli zagrać takie spotkanie.
No i właśnie mówicie o tym, że inaczej się gra, kiedy ma się świadomość drugiego meczu, a inaczej, kiedy wiesz, że to jest ten jeden jedyny. Czyli uważacie, że Realowi nie przydarzy się to, co mu się przydarzyło w 1/4 i w półfinale, kiedy to pierwszy mecz właściwie zawiedli na całej linii i dopiero w drugim meczu musieli nadrabiać.
Nie może im się przytrafić.
No właśnie, o to chodzi.
To też stawia właśnie drużynę teoretycznie gorszą na papierze w lepszej sytuacji, przez to, że masz właśnie jeden mecz, w jednym meczu się może wiele wydarzyć, bo gdybyśmy mieli rewanż, to jest spokojnie moglibyśmy czegoś takiego upatrywać. Tak samo jak grał Bayern z Dortmundem, też dużo się mówiło o tym w finale, że siłą właśnie Dortmunda, Jurgena Kloppa będzie to, że to jest tylko jeden jedyny mecz, który się może nie powtórzyć, tak? Też właśnie cała otoczka, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, to wszystko będzie wskazywało na to, że Atletico będzie troszkę w tej lepszej sytuacji niż Real.
Powiedzmy sobie, kto naszym zdaniem musi zagrać w tym finale w obu ekipach, Wojtek.
No na pewno uważam, że ja, tak jak wcześniej rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że Griezmann musi zagrać, no bo jest to, nie da się ukryć, flagowy zawodnik Atletico. Razem z Torresem na szpicy będą zdobywać bramki. Też możliwym typem jest Koke, no i wiadomo Oblak, który, jak wcześniej powiedzieliśmy, wymienili Courtois na Oblaka, czyli dobrego na lepszego, można tak powiedzieć.
No to co Oblak robi w tym sezonie, to jest faktycznie...
Tak, no do tego jeszcze na pewno bym dołożył na boku Filipe Luisa, bo tutaj on rozgrywa fantastyczny sezon. W porównaniu, że zauważmy, że on cały rok wcześniej siedział na ławce w Chelsea, tak? On nie dostał tam... No dostał kilka meczy, ale to na pewno nie był jakiś wymierny sezon, więc można liczyć, że spokojnie miał stracony sezon i facet wraca do Ligi Hiszpańskiej. I gra po prostu jakby był na wakacjach, tak? No i oczywiście Godin i Juan Fran, to tym stoi po prostu ta obrona, żelazna obrona. Chociaż widzieliśmy, że no w meczu z Bayernem w rewanżu Godina nie było i też Atletico potrafiło sobie poradzić, więc tutaj jeżeli chodzi o Atletico, na pewno jest ta piątka, szóstka graczy, która wystąpi. W ogóle Atletico tak mało rotuje składem, to jest jednak też trochę siła, tak jak mówiliśmy o Leicester. Że...
Może to i dobrze.
No przykład Leicester właśnie
tak,
jakiś przywołać.
Oni zagrali 19-20 zawodnikami i nic nie musieli zmieniać i może też pewne schematy są już rozgrywane na pamięć.
Nie? Dostęp do tych wspaniałych kriogenicznych komór. Tak, tak.
Słyszałem tą już teorię spiskową, tak, że wszystko...
Od NASA pożyczyli technologię. No dobra, a teraz po stronie Realu Madryt, po stronie królewskich, kto musi zagrać? No wiemy oczywiście, że Ronaldo i wiemy
kto?
Również... Cristiano Ronaldo.
Zaskoczenie.
I wiemy również, że na 99% Varane nie będzie zdolny do gry, bo nabawił się kontuzji. No ale
no tu na pewno
Ronaldo.
Duża tragedia tego chłopaka, bo takie doświadczenie Ligi Mistrzów, chociaż on już był w tym składzie 2 lata temu. Ale teraz jest wiodącą postacią, chociaż za Zidana gra mniej, co o dziwo, prawda, jego rodak. Też wielka strata dla reprezentacji, jeżeli nie pojechałby na Euro. Ale no wiadomo, no Sergio Ramos, tam tak naprawdę no Real dysponuje takim budżetem i Real zawsze, w każdym roku tak naprawdę nie miał chyba źle obsadzonego jakiegoś, nie było pozycji, na której byłby słaby.
Czy
albo...
pierwszy skład, czy drugi, klasa zawodników jest podobna?
Znaczy, no teraz jest troszkę problem z tą ławką, bo mówi się o tym, że...
Prawa strona u nich troszeczkę zawodzi obrony, bo Danilo mimo wszystko był trochę nietrafionym zakupem. James Rodriguez bez formy.
No trochę jest z tym teraz w tym sezonie, może to też właśnie był problem, mówiło się o tym też, już wspominaliśmy, że nie było tych zmienników w takim stosunku 1-1, także James nie zawsze dawał to, co dawał Modric na przykład, albo Isco nie zawsze dawał 100% siebie, że musiał grać ten Lucas Vázquez, musiał wchodzić tak naprawdę, częste kontuzje Bale'a, Benzema, ta cała jego sprawa, wiemy, seks taśma i tak
no,
dalej,
to,
więc to wszystko już
pamiętamy.
Wszystko się odbiło trochę piętnem, no ale tak jak powiedziałem, no, Real co sezon zawsze, no, przez to, że mogą kupić kogo chcą, to na pewno tutaj nie ma jakby słabych punktów tego. Mogą być, myślę, że wszyscy o tym powtarzają, też forma danego dnia, tak? To jak ktoś się wyśpi, jak ktoś dojedzie spóźniony, czy będzie poddenerwowany.
Czy kotleta, no to tutaj tak, Robert
czy będą,
może coś podpowie.
Dokładnie, do Ani Lewandowskiej będą dzwonić, więc tutaj myślę, że...
Znamy sekret Roberta.
To może jakoś zadecydować, ale no tutaj zresztą zawsze jak patrzymy na ekipy, które dochodzą do finału, no to nigdy nie powiemy, finał zawsze grają ze sobą najlepsi, tak? I tak samo będzie tym razem, że finał też, nie przypominam sobie sytuacji.
Najlepsi, nie najdrożsi, to musisz też pamiętać.
Tak, dokładnie. Chyba nie przypomnę sobie teraz finału, żebyśmy mogli powiedzieć, że ktoś tam doszedł niezasłużenie, bo nawet gdybyśmy ten pamiętny finał, gdy FC Porto podejmowało Monaco, gdy tak. Mourinho wygrywał swoją pierwszą Ligę Mistrzów, to był wielki w ogóle, można powiedzieć, piłkarski skandal, tak? Że Milan wtedy odpadł, Real wtedy odpadł, ale po prostu byli piłkarsko gorsi, tak?
Dokładnie. No i wtedy pobawmy się w typerów. Ty, Wojtku, mówiłeś, że mecz się zakończy...
Tutaj też muszę zaznaczyć, że miałbym dwa typy. Zgodny z sumieniem i zgodny z moją przewidywalnością.
No, słuchamy.
Z sumieniem chciałbym, żeby...
7-0.
No, bez przesady. Wtedy Buchmacher by bardzo podskoczył. I zgodnie z sumieniem chciałbym... I uważam, że powinno być 1-0 dla Atletico pod koniec, strzeliliby. Jednak ten drugi typ, który wcześniej wspomniałem, to będzie 2-1 dla Realu w dogrywce, ale sercem jestem za Atletico.
Michale?
2-0 bądź 1-0, ale 2-0 dla Atletico.
Ja liczę na dogrywkę, bo takie mecze powinny trwać jak najdłużej, ale... Jestem za Atletico, także pozdrawiamy Michała serdecznie, gdziekolwiek teraz jest i gdziekolwiek nas słucha. A my za sekundkę wrócimy chwileczkę dosłownie powspominać i mamy też małą niespodziankę.
Jeden na jednego.
25 maja minęło równo 11 lat od pamiętnego finału Ligi Mistrzów przez wielu, a na pewno przez nas tutaj w studiu.
Chyba dla naszego pokolenia to był taki najbardziej pamiętny przez właśnie...
Chyba najlepszy. Taki, znaczy który... przynajmniej ja bym tak uznał ten finał jako najlepszy, jaki w życiu widziałem, a tych finałów już widziałem.
No i też mieliśmy
13,
Polaka
powiedzmy
w finale, no więc właśnie. To właśnie mówię, dla naszego pokolenia, to nawet jak ktoś się nie interesował piłką, pamiętam mój ojciec, który jest antysportowy pod każdym względem.
To mógł być początek właśnie, jego początek przygody. Interesowania.
No i tutaj ten słynny Dudek Dance... Tak. No to były niesamowite emocje i trzeba o tym wspomnieć i trzeba o tym pamiętać, bo wtedy Jerzy Dudek faktycznie to był najlepszy piłkarz.
Tylko powiedzmy słuchaczom, bo chyba nie powiedzieliśmy, że mówimy o finale Liverpoolu z Milanem, tak?
Tak, finał Liverpoolu z Milanem, gdzie Jerzy Dudek bronił barw The Reds.
Dawał popis. Tak. Mistrzowskiej obrony.
I ta obrona karnego Szewczenko, to chyba wszyscy łapaliśmy się za głowę wtedy.
Tak, jeszcze pamiętam taką sytuację przed samym końcem już, teraz nie pamiętam, czy to był regulaminowy czas gry, czy dogrywka, gdy taką bardzo dziwną dobitkę, pamiętam, chyba z 3 czy 4 metrów też obronił Dudek. No, to było kapitalne. Pamiętamy, zaraz później była cała historia z odejściem Dudka właśnie z Liverpoolu, już później szedł do Realu.
No, tam wiele smaczków miał. Zaczął gasnąć.
Mam
nawet taką anegdotę ostatnio słyszałem. Mhm. Tak, trener drugoligowego Newcastle. Jednak można osiągnąć wielki sukces po 11 latach, być nigdzie. Ale też taką anegdotę ostatnio słyszałem bardzo ciekawą, ponieważ mój znajomy, który pływa na statku, jakiś czas temu pływał z Bosmanem, Brytyjczykiem. No i ten Brytyjczyk jest wielkim fanem Evertonu, wiadomo, od drugiej ekipy z Liverpoolu i 11 lat temu oglądał w pubie ten finał. No i wiemy, raczej jest zasada taka, że no możesz kibicować komu chcesz, ale raczej Anglicy wtedy kibicują tej angielskiej drużynie. Tak samo jak w Polsce. Można kibicować komu się chce, ale gdy Legia gra w pucharach, raczej jesteśmy za tą Legią. Mm-hmm. Tak? I tak samo powinno być tutaj, ale on jako twardy fan de Toffees nigdy poszedł do pubu w centrum właśnie Liverpoolu, takiego bardziej, bym powiedział, uniwersalnego, gdy padła trzecia bramka, poderwał się i gdy wszyscy świętowali, on zaczął wyzywać Gerrarda. I jakie było jego zdziwienie, gdy z końca sali usłyszał: przestań obrażać mojego syna. Zamurował go, to po prostu nie odezwał się przez cały mecz. No i na pewno, jeżeli nie jest prawdziwa, to na pewno bardzo fajna anegdotka.
Ale tak, bardzo, bardzo fajna historia. Także wspominamy, pozdrawiamy Jerzego Dudka, na pewno nas słucha, więc...
No na pewno też przed tym finałem jutrzejszym będzie... Już w social media widziałem, na Facebooku ogłaszał konkursy, więc on jest tam aktywny i na pewno nie prześpi tej nocy, nieważne jaki będzie wynik sobotni.
No i bardzo dobrze, że wspomniałeś o konkursach, bo my mamy właśnie dla naszych słuchaczy konkurs. Do wygrania jest książka pod tytułem Barca, życie, pasja, ludzie, autorstwa Jimmy'ego Burnsa.
Tak a propos, że jest finał Atletico Real, mamy książkę o Barcelonie.
No, nie narzucając nikomu...
Mamy dobrą książkę o dobrym zespole w złym momencie, po prostu. Natomiast książka naprawdę bardzo fajna, bo jak to określił jeden z recenzentów polskich, on Barcelony nie opisuje, autor nie opisuje Barcelony na kolanach, tylko opisuje ją dobrze, te złe i te dobre strony, więc książka na pewno warta uwagi. A wygrać ją można, jeżeli ktoś z was wytypuje dobrze wynik nadchodzącego jutrzejszego finału Ligi Mistrzów. No jeżeli nikt nie trafi dokładnego wyniku, to oczywiście liczyć się będzie ten najbliższy tego wyniku, który padnie jutro. Oczywiście proszę o odpowiedzi na naszej stronie na Facebooku i posty edytowane nie będą brane pod uwagę.
No i kto pierwszy, ten lepszy.
Dokładnie. I też należy pamiętać, że daliśmy wam typy, pamiętajcie.
7-0.
Słuchajcie nas uważnie i na pewno wygracie. A za to wydanie audycji 1 na 1 żegnają się
Michał Hołoga,
Wojciech Gwizdała,
a ja nazywam się Piotr Gierzyński. Do usłyszenia.
Jeden na jednego.